Witam Państwa na kolejnej debacie w przystanku Historia w Szczecinie. Na debacie organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. A będziemy dzisiaj rozmawiali o dyplomacji czasu przełomu 89 roku. I są dzisiaj z nami online. Mam nadzieję, że gdzieś pana profesora zobaczymy, Wojciecha Polaka, przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, kierownika Katedry Konfliktów Politycznych UMK w Toruniu, autora licznych publikacji i książek. Jest także z nami pan Sebastian Ligarski, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, oraz pan Tytus Jan Skułowski, Uniwersytet Zielonogórski. I no cóż, też historyk, obaj panowie, wszyscy panowie, autorzy licznych publikacji o sprawach, o których też będziemy dzisiaj rozmawiali. I to jest taki kłopot. Ja mam taki kłopot, jak sobie tak układałem dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj już tak szczególnie taką drabinkę problemów i zagadnień. No to zawsze mam taki problem właśnie z 89 rokiem. Oczywiście przyjęło się przez wiele lat, głównie też media, przede wszystkim Gazeta Wyborcza uznawała ten 4 czerwca 89 roku, jak to mówiono, pierwsze wolne wybory. Jest pytanie, czy to były pierwszymi wolnymi wyborami. To raz, biorąc pod uwagę listę krajową. No ale właśnie, 89 rok, czas przełomu, umysł ludzki ma też ten rodzaj skłonności, żeby rzeczywiście kategoryzować, mieć te daty, patrzeć na świat tak bardzo kronikarsko. Wszyscy dzisiaj są z nami wybitni historycy i wiedzą, że ta historia nie powstaje. Oczywiście te daty coś wyznaczają, ale nim dochodzimy do jakiegoś przełomowego wydarzenia, czy takiego, które część, powiedzmy, środowisk politycznych uważa za przełomowe, no to okazuje się, że ten proces czasami jest bardzo długotrwały. Czasami to są dekady. Nim coś się stanie, coś pęknie. I paradoksalnie, bo jesteśmy w Szczecinie, chciałbym zacząć od pana profesora Ligarskiego. Jak z perspektywy Szczecina ten przełom się rysował? Kiedy pojawiła się świadomość, tutaj także w Szczecinie, w NSZZ Solidarność Szczecińskim, że rzeczywiście ten ustrój pada i padnie.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Kiedy się pojawiła, można to porównać, a inaczej, można to wrzucić na całą płaszczyznę rozmów pomiędzy władzami a stroną opozycyjną i takiego rozróżniania między tym skrzydłem umiarkowanym znajdującym się po stronie opozycyjnej, czyli podziemnej Solidarności, szczególnie tej związanej z Lechem Wałęsą, a także tego nurtu, powiedzmy, reformatorskiego we władzach. Mniej więcej myślę, że jest to gdzieś rok 86. W 86 roku po obu stronach dojrzewa taka myśl, że będzie się trzeba po prostu w jakikolwiek sposób porozumieć i z drugiej strony w jakikolwiek sposób oddzielić od siebie te skrzydła radykalne. We wrześniu 86 roku władze przeprowadzają, Służba Bezpieczeństwa przeprowadza taką operację Brzoza, która rozmawia z działaczami Solidarności, stara się wysądować, jakie grupy w tej Solidarności byłyby skłonne do kompromisu, a które grupy w tej podziemnej Solidarności szeroko rozumianej są nieskłonne do kompromisu. Żeby było ciekawiej, prowadzi się również rozmowę z Solidarnością Walczącą. Okazuje się, że rzeczywiście Solidarność Walcząca będzie tym najbardziej, jednym z tych najbardziej radykalnych skrzydeł Solidarności, którzy będą odrzucać ewentualne porozumienie, natomiast da się w tym skrzydle Solidarności podziemnej związanej z Lechem Wałęsą znaleźć osoby, które będą w stanie zaakceptować jakiś rodzaj porozumienia, aczkolwiek przez cały czas do roku 89 tą kością niezgodą wstrzymującą tak naprawdę głębsze rozmowy będzie kwestia relegalizacji Solidarności. Chodziło o to, że Solidarność pomimo wysyłanych sygnałów do władz będzie cały czas stawiać sprawę jasno, że bez relegalizacji Solidarności niemożliwe jest jakiekolwiek porozumienie. I mamy tutaj oczywiście kilkanaście, można powiedzieć, dat, które wyznaczają dalej ten dialog, który się toczy. Toczy się na bardzo różnych poziomach. Bardzo często jest to rozmowy funkcjonariuszy, wysoko postawionych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, chociażby z Bronisławem Geremkiem, natomiast, a potem Jackiem Kuroniem. Natomiast gdzieś ten przełom to jest rok 88. Najpierw są to strajki z kwietnia 88 roku. I w tym momencie również władze przygotowują się do takiego siłowej rozprawy z Solidarnością. Przygotowują operację o kryptonimie Horyzont, a mianowicie operacji wprowadzenia stanu wyjątkowego i one będą bardzo szybko gotowe do tego, żeby tę operację wprowadzenia stanu wyjątkowego przygotować. Niedługo zresztą ukaże się książka dr Marty Marcinkiewicz na ten temat. I kolejna data taka to jest sierpień 88. 15 sierpnia 88 roku wybuchają strajki w manifestie lipcowym w Jastrzębiu Zdroju, którym bardzo szybko rozlewają się po całej Polsce i mniej więcej dziś w tym okresie Jaruzelski podejmuje decyzję o tym, że trzeba rozpocząć rozmowy z tym umiarkowanym skrzydłem Solidarności. Już 24 sierpnia Andrzej Stelmachowski przekazuje notatkę Geremka dotyczącą wstępnych propozycji dogadania się czy rozmowy przy tak zwanym okrągłym stole. I następuje jakby przyspieszenie tych wszystkich wydarzeń zakończonych 31 sierpnia 88 roku pierwszą rozmową Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą w Willi Zawrat w Warszawie. I potem następuje taki okres, przypomnę, to są strajki, to jest 3 września wygaszenie strajku w porcie szczecińskim i następuje taki okres przeciągania liny z obu stron. Natomiast tą kością niezgody, która nie może doprowadzić do okrągłego stołu, cały czas legalizacja Solidarności. I tym przełamaniem, można powiedzieć, tego impasu, który ma miejsce od września do listopada 88 roku, jest z pozoru wydawałoby się niewielkie wydarzenia, przynajmniej ono na początku wydawało się takie niewielkie. A mianowicie Alfred Miodowicz, przewodniczący OPZZ, proponuje rozmowę z Lechem Wałęsą na wizji, w telewizji. On uważa, że pokaże Wałęsę jako miękkiego polityka, który niewiele znaczy, który ma niewielki odzew w społeczeństwie i uda się go w czasie tej debaty zmiażdżyć. Wojciech Jaruzelski uważał, że intelektualnie Alfred Miodowicz to były Himalaje, natomiast Lech Wałęsa to były Góry Świętokrzyskie. Mniej więcej taka miała być różnica między oboma panami. Natomiast jak wiemy, w tej debacie, która miała miejsce 30 listopada, praktycznie Wałęsa rozgromił Alfreda Miodowicza i władze już wiedziały, że nie ma jakby innego możliwości rozmowy z inną osobą niż tylko i wyłącznie Lech Wałęsa. I później te rozmowy, które toczą się już po raz pierwszy, można powiedzieć, w Magdalence, prowadzą nas prostą drogą do okrągłego stołu.
Pan profesor...
W telegraficznym skrócie.
Tak, właśnie trochę tutaj taki cały skrót swoich przemyśleń, swojego wykładu, ale dobrze, no to teraz się odbijmy wyżej, to znaczy spójrzmy na ten aspekt międzynarodowy, także związany z faktem narastającego kryzysu ekonomicznego w Polsce, który jest skutkiem sankcji, które wprowadza na reżim Wojciecha Jaruzelskiego Ronald Reagan po wprowadzeniu stanu wojennego i które się nasilają od 1984 roku. Zresztą też mniej więcej w tym okresie pojawia się taki bardzo słynny wywiad z towarzyszem Marianem Orzechowskim, który mówi o pewnego rodzaju osamotnieniu politycznym Polski. To jest wywiad, który zdaje się ukazał się w Trybunie Ludu i mówi o tym, że Polska tylko ma jedyne kontakty dyplomatyczne tak naprawdę z tak zwanymi państwami Układu Warszawskiego. Żadne kontakty międzynarodowe w zasadzie wówczas nie istnieją z krajami Zachodu. I moje pytanie kieruję do pana profesora Wojciecha Polaka. Ja jeszcze to pamiętam jako dziecko, tak zwany drugi etap reformy, czyli tą konieczność, przed którą stoi Jaruzelski, przed którym stoi schyłkowy PRL, reformy kraju. Ale co dzieje się w tym aspekcie międzynarodowym? Tutaj już pan profesor Ligarski, się zgadzam z datą 86 roku jako początek pękania tego monolitu. Co się dzieje w aspekcie międzynarodowym i dlaczego komuniści w Polsce przecież niedobrowolnie próbują reformować system i wyjść z twarzą i korzystnie dla siebie?
To jest sprawa, mam nadzieję, tak?
Słyszymy pana profesora, tak?
Tak. No nie wiem, dlaczego nie widać, bo moim zdaniem to wszystko działa tutaj.
My pana profesora widzimy.
W każdym razie, proszę państwa, no musimy pamiętać tutaj o aspekcie sowieckim tego wszystkiego. Ważyć tego nie można. Mamy Gorbaczowa, mamy tą politykę głasności i pierestrojki, która no jest polityką konieczności, prawda? Reagan przyciska Związek Sowiecki do tego stopnia, że właściwie Gorbaczow zaczyna rozumieć, że żeby ocalić imperium, trzeba iść na jakieś ustępstwa, trzeba iść na jakieś reformy. I on te reformy, no, początkowo bardziej pozorne niż rzeczywiste, próbuje realizować pod hasłami pierestrojki i głasności. Tutaj dochodzi do sytuacji dosyć paradoksalnej. Popatrzmy, wizyta papieska w 1987 roku w Polsce. Papież spotyka się z Jaruzelskim raz, odlatując już do Rzymu, prosi w pomieszczeniach recepcyjnych o spotkanie drugie. To spotkanie kończy się bardzo dziwnie. Jaruzelski wylatuje obrażony i pieszo idzie na miejsce odlotu Ojca Świętego. Po 15 minutach Ojciec Święty wychodzi i odjeżdża papa mobilem. Co się stało? Doszło do awantury. Obrażony Jaruzelski wybiegł. Można się zastanawiać, na jakim tle. No oczywiście no nie znamy tutaj zapisów, to pozostaje tylko nasza wyobraźnia, ale wyobraźnia dyktuje tutaj argumenty papieskie w stylu człowieku. To już, że tak powiem, pewne reformy liberalizacyjne w Związku Sowieckim zaszły dalej niż w Polsce. W Związku Sowieckim na stadionach zbiera się memoriał i omawia zbrodnie stalinowskie. To jest w Polsce nie do pomyślenia. Papież prawdopodobnie Jaruzelskiemu tłumaczył, że powoli stajemy się jakimś skansenem komunistycznym w stylu Albanii, co wywołało tak gniewną reakcję Jaruzelskiego. Ten drugi etap reformy gospodarczej, no to słynne referendum przegrane i tak dalej, ale także musimy pamiętać, że tutaj Jaruzelski no postanowił wprowadzić jednak pewne posunięcia łagodzące. Jeszcze przed wizytą papieską mamy amnestię z 1986 roku. Dla mnie to ta data jest kluczowa, proszę państwa. Ta data jest kluczowa. W 1986 roku z jednej strony amnestia, no były dwie wcześniejsze amnestie, poza zwolnieniem więźniów politycznych, więzienia się ponownie zapełniły, niewiele one przyniosły, ale teraz jest amnestia, po której jest uchwalona tak zwana depenalizacja. Za przestępstwo polityczne nie idzie się już do więzienia, co najwyżej przed kolegium do spraw wykroczeń. Nagle następuje kompletna degradacja strachu. Ludzie przestają się bać. Młodzież tworzy rozmaite struktury niezależne, odradzają się partie.
Straciliśmy dźwięk, panie profesorze.
To jest też jak ogólnej odwilży w bloku sowieckim potem, którą no często nie lekceważymy, ale ona miała spore znaczenie, odwilży także w Związku Sowieckim. Jaruzelski nie jest już w stanie tego twardogłowego reżimu utrzymać, liczy na zmiany, liczy na reformę gospodarczą, liczy na jakiś kompromis. Tutaj pan profesor Ligarski już mówił o tych sprawach. Trzeba Trzeba więc wprowadzać jakieś reformy nie tylko gospodarcze, ale także pewną liberalizację tego systemu. No musimy, chodzi mi o to, żeby pamiętać tutaj o tym kontekście międzynarodowym tego, co się stało.
Teraz moje pytanie kieruję do pana profesora Tytusa Jaskółowskiego. Panie profesorze, no ostatnio po raz kolejny sięgnąłem, bo wracam do tego tekstu, bo to jest tekst szalenie istotny, który pokazuje, w jaki sposób myśleli komuniści. Do tekstu, zresztą Jakub Berman, nic więcej poza krótką notatkę, która jest zdeponowana, jak dobrze pamiętam, w MSZ-cie, niewiele po sobie zostawił, ale jest świadectwo zapisu. Zresztą umiera w 1986 roku i nawet do końca nie autoryzuje tego wywiadu, czyli udziela wywiadu, który Tarasie Tarański, który potem znajduje się w zestawie pod tytułem Oni. I za każdym razem, kiedy autorka tego wywiadu, kiedy rozmówczyni Jakuba Bermana, Teresa Torańska pyta o te racje komunistów w Polsce Ludowej, takiego bezwzględnego de facto służenia polityce Józefa Stalina, zawsze podkreśla aspekt niemiecki i zawsze podkreśla aspekt, no właśnie, że Polska otrzymała w ramach Liber kompensaty za Wilno, Lwów, tak zwane ziemie zachodnie. Znajdujemy się w Szczecinie, w miejscu szczególnym. No właśnie, kiedy pojawia się w ogóle kwestia, a z drugiej strony jeszcze chciałbym tutaj nawiązać też do Władysława Gomułki, który miał obsesję, często uzasadnioną w jakimś sensie obsesję antyniemiecką, związaną przede wszystkim z możliwością czy z chęcią uregulowania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Jest też taka powszechna opinia, że komuniści NRD-owscy nigdy nie przepadali za polskim, ze szczególną niechęcią do Władysława Gomułki. Co się dzieje w tym czasie w NRD i w Niemczech Zachodnich?
Dzieją się ciekawe rzeczy. Przede wszystkim dobry wieczór i dziękuję, że Państwo przyszli i poświęcili chwilę czasu na przysłuchiwanie się naszej debacie o tym, co dzieje się pod koniec lat 80. Jeżeli można zaryzykować taką tezę, że koniec albo czas od drugiej połowy lat 80. to jest czas, w którym musi dojść do implementacji myśli albo pomysłów na realizację polityki niemieckiej, które kiedyś kiełkowały, albo możemy je znaleźć w byłej NRD, możemy je znaleźć w PRL-u i możemy je znaleźć wokół obu. Wokół Republiki Federalnej, wokół Niemieckiej Republiki Demokratycznej i wokół ówczesnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No, po pierwsze, skąd się wziął problem niemiecki? No, jest to klasyczna odpowiedź na traumę i na to, co dzieje się w okresie 39-45, prawda? Mamy władzę od 44 roku, władza, która nie jest legitymizowana, tak? Trzeba ją jakoś uzasadnić, trzeba uzasadnić to, co widać, to co jest codziennością. I z tej perspektywy no, nie ma lepszego uzasadnienia niż strach. Strach podbudowany faktem tego, że proszę bardzo, jesteśmy część z olbrzymiej ilości ludzi, którzy zostali deportowani, wypędzeni albo usunięci z kresów wschodnich, lądują na ziemiach odzyskanych, czują się tam niepewnie. I ta niepewność jest niesamowitym kapitałem politycznym dla rządzących, bo zawsze można uzasadnić, przepraszamy, nie ma układu pokojowego, sprawa granic jest nierozwiązana, nie wiem jak to będzie, niezależnie o tym, co drodzy mieszkańcy myślicie o nas, gdyby nie my, to nasza sytuacja geopolityczna może być zupełnie inna, tak? Co więcej, państwo stworzone sztucznie na podstawie radzieckiej strefy okupacyjnej, czyli NRD, państwo bez tożsamości, formalnie całkowicie zależne od hegemona, który to państwo stworzył, ale w tej zależności wcale, mimo bardzo formalnych gestów, takich jak Układ Zgorzelecki, takich jak jest strony polskiej, prawda, czyli formalne zrzeczenie się reparacji, cały czas próbuje także wewnątrz Układu Warszawskiego nie tylko walczyć o pozycję lidera, ale też próbuje sygnalizować jakieś formy dbania o, nie wiem, własne interesy, które nie zawsze
byłyby zgodne z interesami wspólnoty socjalistycznej, co pokazuje ostatnio znów związany ze Szczecinem konflikt, chociażby o drogę wodną w Zatoce Pomorskiej, tak, czyli rzecz pozornie niewyobrażalna, tak, bo jesteśmy wewnątrz wspólnoty układu warszawskiego, internacjonalizm, prawda, dbamy o siebie, jesteśmy, nie wiem, częścią dużej wspólnoty, a okazuje się, że jak chodzi o konkretne pieniądze i konkretny zysk z takiego, a nie innego rozłożenia drogi handlowej, w tym momencie wszelkie sentymenty albo bliskość polityczna nie ma znaczenia. Powiedzieliśmy o Gomułce, z jednej strony oczywiście tak, ma on obsesję, ale ma pewną, bym powiedział, interesujący zmysł polityczny, bo on nie tylko dąży do pewnego, no, próby uregulowania na tyle, na ile wtedy to jest możliwe, jakichś relacji z Republiką Federalną, natomiast on też wie i często to powtarza, że to zjednoczenie Niemiec dochodzi za 20 lat i umówmy się, tak dużo się specjalnie w tym kontekście nie pomylił. Ja chciałbym, mówiąc o Niemczech, chciałbym dodać jeden element do naszego patrzenia drugiej połowy lat 80., bo to też jest akurat ciekawe. Mianowicie...
Warto to jeszcze tylko dodać, tak, panie profesorze, że Moskwa wcale nie chciała też uregulowania tej granicy, że ona była takim elementem wpływu i na polskich komunistów, i na niemieckich.
No im więcej niepokojów, im więcej braku konkretnych rozwiązań, tym lepiej, bo zawsze można odgrywać pozycję arbitra. Tak? To nawet z czystej socjologii to jest pierwsza sprawa. Ciekawa jest teza i ciekawe są raporty dyplomatyczne sporządzane przez zachodnio-niemiecki MSZ. I tutaj odnoszę się do dat, które zostały podane. Powiedzmy one, jeżeli chodzi o już pierwsze próby, tak, dokonywania jakichś rozmów, one oscylują wokół roku 1986 plus minus, tak bardzo ogólnie przedstawiając tę sytuację. Do czego zmierzam? Ja bym przesunął tą datę o rok. Mianowicie od 1985 roku w zachodnio-niemieckich raportach dyplomatycznych, tak, państwa, które po pierwsze wie, że jest największym wierzycielem, czy jednym z najbardziej istotnych wierzycieli Polski. Państwo, które bardzo wyraźnie wysyła komunikat dotyczący Jungtim tego, że pomoc gospodarcza, która jest coraz bardziej krytyczna dla PRL-u, będzie musiała być powiązana z jakimiś koncesjami natury politycznej, bez zgłębiania się na ten temat, co ta koncesja ma oznaczać. I zachodnio-niemieccy dyplomaci dochodzą do wniosku, że ekipa, którą kieruje Jaruzelski albo Duopol, tak, bo musimy powiedzieć, nie tylko generał Jaruzelski, również generał Kiszczaku, ona w zasadzie ma dwa wyjścia. Jesteśmy w roku 1985. I dwa wyjścia, czyli dwa scenariusze, które będzie rozpatrywała jako pewne hipotezy robocze w pracy dyplomatycznej, brzmią tak. Albo dojdzie do radykalnego zaostrzenia terroru reżimu policyjnego i w jakiejkolwiek formy opresyjnego stosunku władzy do obywatela, a drugi właśnie element jest taki, że będzie musiało dojść do jakiejś formy demokratyzacji albo próby po prostu dogadania się czegoś, co roboczo nazywamy władzą i czegoś, co równie roboczo i bardzo pojemnie, bez wchodzenia w szczegóły, nazwiemy opozycją. Tak? Czyli mniej więcej od początku drugiej połowy lat 80., nawet nie wchodząc już w ten aspekt finansowy, tak, który w zasadzie może zdeterminować wszystko, po stronie zachodniej czy zachodnioeuropejskiej pojawia się pewna myśl, że jednym z możliwych wariantów rozwoju sytuacji w Polsce jest jakaś forma porozumienia się, przystąpienia do rozmów. Tak? Natomiast oczywiście jak poszczególne kraje Europy Zachodniej zachowują się, to już jest w tym momencie funkcja równie skomplikowanych relacji. Wiemy z ostatnich publikacji Johna Pomfreta, że już mowa jest o jakichś formach przeciwdziałania sojuszowi zachodnio-niemieckiego-rosyjskiemu. Możemy wyciągnąć znów tezę, że to co dzieje się w 1989 roku w kwestii rozmów polsko-niemieckich, które trwają od drugiej połowy lat 90., umówmy się, nie przynoszą specjalnego powodzenia. Przyspieszenie tych rozmów może znów z kolei być funkcją takiego, a innego stanu stosunków zachodnio-niemiecko-francuskich, tak, i tego, że oba duże kraje w ówczesnej EWG muszą w jakiś sposób odnieść się do przemian już nie tylko w Polsce, ale później już w Europie Wschodniej. No i trzeci element, który to już bardzo duża wycieczka, mianowicie do początku roku 1980. Wycieczka dlaczego? Departament pierwszy MSW w ramach dosyć rutynowej wymiany raportów politycznych chyba próbuje inspirować swoich w cudzysłowie kolegów ze wschodnich Niemiec, wysyłając im krótkie jednostronicowe opracowanie, które miało opierać się na wypowiedziach zachodnio-niemieckich ekspertów czy amerykańskich ekspertów. Słowo eksperci zawsze było słowem wytrych, zawsze jak chciano coś powiedzieć, to nie chciano jakby powiedzieć tego wprost, że my tak myślimy, a zawsze bezpiecznie zrzucić to na przykład na CIA czy na jakichś niezbyt precyzyjnie określonych amerykańskich ekspertów. O co chodzi? Jest ten początek roku 80 i mówi się wprost, że system Układu Warszawskiego nie istnieje. Hegemona już nie stać na utrzymywanie albo tak rozwiniętą pomoc gospodarczą, którą musi świadczyć, chce świadczyć i w tym momencie musi dojść do co najmniej zdefiniowania na nowo tego, jak wygląda świat po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Analitycy, czy rzeczywiście autorzy tego raportu popełniają błąd, bo oni uważają, że pierwszym krajem, który ma dojść, mówimy o początku lat 80. do przesilenia społecznego, oni stawiali na NRD. Jak wiemy, w NRD nic się nie stało, stało się dopiero w 89., a tym krajem, w którym rzeczywiście coś się stało, była Polska i wybuch Solidarności. Także Niemcy tak jako element, który ma konsolidować społeczeństwo, natomiast ta konsolidacja wynika tak, że państwo, które rzekomo jest po stronie blokowej, relacje z nim mamy fatalne na wszystkich możliwych aspektach. Natomiast, co ciekawe, właśnie dobrze postrzegane jest to państwo, które formalnie jest państwem wrogim, tak? Czyli Republika Federalna.
Jeszcze do kwestii zjednoczenia bym chciał później wrócić, bo to jest bardzo ważny aspekt. No dobrze, tu już pan profesor powiedział, że jednym z takich ludzi, którzy na robocie operacyjnej się niewątpliwie znał, ale jest taki modus operandi do przygotowywania potencjalnych rozmów, potencjalnych spotkań, w ogóle opracowywania całej sytuacji, ale bardziej na użytek wewnętrzny także resortu i partii. W 86 roku tą osobą, takim koordynatorem staje się Czesław Kiszczak. Po pierwsze pytanie do panów, dlaczego on, a po drugie pojawia się tak zwana Grupa Trzech. Wszyscy już nie żyją. Władysław Pożoga, wieloletni szef Departamentu Pierwszego, Stanisław Ciosek, niedawno zmarły, i Jerzy Urban, również niedawno zmarły. Czym się ci ludzie zajmują i czego chcą się dowiedzieć i co ustalają? Jest jeszcze profesor, też nieżyjący już, już nie pamiętam, jaka była ranga końcowa, czy major, czy pułkownik Garstka.
Major. I też jeszcze drugie krótkie, ale chyba ważne uzupełnienie, mianowicie generał Pożoga był szefem służby wywiadu i kontrwywiadu. Czyli on też teoretycznie, instytucjonalnie miałby dojście do obu pionów, ponieważ profesor Ligarski jest bardziej kompetentny, jak również profesor Porak, o historii PRL-u. Ja zaprezentuję tylko własny punkt widzenia osoby, która powiedzmy dosyć często czyta dawne raporty wywiadowcze i też akurat zajmuje się zawodowo wykładaniem przedmiotów związanych z tematyką bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z dwoma generałami, tak? Jakkolwiek będziemy oceniali ich osobowość, to co zrobili. Obie osoby były osobami, które oczywiście w różny sposób, ale widziały II wojnę światową i ich teoretyczne podejście do kwestii rozpoznania i kwestii analizy otrzymywanych informacji będzie zupełnie inne niż osoby, która jest, przepraszam za wyrażenie, tylko cywilem. I w związku z powyższym, jeżeli popatrzylibyście państwo na pewne kanoniczne formuły, które są jakby podstawą edukacji teoretycznej podchorążych, studentów szkół wojskowych, to mamy, prawda, klasyka sztuki wojny, która mówi, że jeżeli się z wrogiem nie można to gadać, znaczy nie można go pokonać, to trzeba po prostu z nim zacząć rozmawiać, tak? Więc to jest pierwszy element taki bardzo teoretyczny. Drugi element to, niezależnie od tego, jaką funkcję sprawował Czesław Kiszczak, tak? Świadomość tego, jak sądzę, iż niekoniecznie czysta praca operacyjna, ale również produkt, który musi być pochodną tej pracy, czyli materiał, który ma później pomóc w podejmowaniu decyzji politycznych, jest świadomość potrzeby istnienia nie tylko materiału, istnienia pewnych rekomendacji, ale istnienia też pewnych nawet nieformalnych gremiów, które pomagają w formułowaniu tego typu rekomendacji, jest absolutnie niezbędne. Tak? No, umówmy się, już odnosząc się do przykładu NRD-owskiego, tak? Sytuacja, w której szef wywiadu NRD Markus Wolf, Manfred Stolbe, czyli powiedzmy osoba, nie wiem, jakoś związana niekoniecznie z władzą albo pozycją, prawda? Jeszcze jakaś jedna osoba siedzą sobie, tak? Tworzą na polecenie Richa Honeckera i Richa Milka jakiś zespół doradczy i oni dostają zlecenie, no panowie, napiszcie mi jakąś analizę, co by było, jakbym rozwiązał partię komunistyczną w NRD, tak? A takie zlecenie, to znaczy zastanowienie się, co by było, jakby została rozwiązana PZPR. Pojawia się.
Jak to, Jerzy Urban.
Tak, i teraz o co mi chodzi? To znaczy, jesteśmy na tym poziomie dyktatury, tak? I mogą państwo absolutnie mieć własny pogląd i to jest całkowicie uzasadnione. I możecie państwo, tak jak państwo chcą, oceniać obu generałów. Natomiast jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie, to jest odpowiedź na pytanie pana redaktora. Oni na tyle są sprawni, jeżeli chodzi o rzemiosło i mają na tyle świadomość swojego rzemiosła i na tyle ono jest ważne, tak, że, no, że pewne, że obydwaj generałowie akceptują fakt, że musi istnieć jakiś zespół analityczny. Ten zespół musi otrzymywać jak na standardy komunistyczne, jak na standardy państwa komunistycznego, absolutnie niestandardowe zlecenia. Te dwie osoby są w stanie przyjąć rekomendacje, nawet które są całkowicie nie do pogodzenia, nie wiem, z dogmatami, które formalnie są przypisane obu generałom jako członkom partii. Także tyle jakby bardzo teoretycznego, praktykę zostawiam już bardziej kompetentnym osobom.
Bardzo, bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju wniosków i różnych wypuszczeń, z których można dyskutować. Zespół trzech, czyli Pożoga, Urban, Czosek, oni uważali, że Pożoga był takim bardziej figurantem w tym zespole, natomiast tutaj główne role na pewno grali Czosek i Urban. To Urban już w roku 81 twierdził, że partię należy rozwiązać i powołać na nowo, żeby ją uzdrowić. Jaruzelski poszedł na model partia ta sama, ale nie taka sama, stąd weryfikacja w 82 roku członków partii. Należało usunąć tych, którzy byli po prostu niepotrzebni, którzy się nie sprawdzili w partyjnym boju. Natomiast do czego służył? Rzeczywiście do przewidywania, konstruowania pewnych sytuacji. Dzisiaj pewnie byśmy uznali, że to wręcz niemożliwe, żeby tego typu rzeczy pisano wtedy, a pisano, tak? Wybory, senat, parytety w wyborach, różnego rodzaju przedsięwzięcia w stronę opozycji, która miała przez cały czas tak naprawdę...
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Tak. Było tych pomysłów bardzo dużo i część z tych pomysłów było wprowadzana. Niektóre były wprowadzane wprost, inne były powiedzmy modyfikowane, bo do tego zostały inne zespoły. Rzeczywiście Jaruzelski otaczał się bardzo różnymi gremiami, nieformalnymi zespołami, które jakby desygnował do kolejnych odcinków swojej jakby codziennej pracy, czy też jakbyśmy to powiedzieli, walki politycznej i oni się spotykali z nim, można powiedzieć, jeden wychodził z zespół, drugi zamykał drzwi. I rozmawiali o różnych, czy to gospodarczych, politycznych, społecznych, młodzieżowych, tutaj bardzo silny nacisk był na te środowiska młodzieżowe, ekologiczne, były też takie różnego rodzaju pomysły o tworzeniu przy Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego grup młodzieżowych, które miały jakby od środka dekumulować, można powiedzieć, tą młodzieżowy bunt. W związku z tym Major Garska też należał do takiego jednego zespołu, zespół analiz MSW, który przedstawiał rozwiązania różnych sytuacji. Jaruzelski zdawał sobie również sprawę z tego, że na biurze politycznym nie jest w stanie wszystkiego przeforsować i też nie zawsze znajdzie zrozumienia do różnego rodzaju taktycznych posunięć wobec opozycji. A te taktyczne posunięcia w stosunku do opozycji dotyczyły właśnie różnego rodzaju zakulisowych rozmów z liderami opozycji, do których bardzo często wykorzystywano Kościół. W latach 86-89 Kościół był tutaj tym języczkiem uwagi, ten, który miał powodować rozładowanie atmosfery i przyciągnięcie na swoją stronę umiarkowanego skrzydła Solidarności, w którym zresztą, powiedzmy sobie szczerze, było wielu ludzi niechętnych Kościołowi, w związku z tym ich również trzeba było w jakiśkolwiek sposób spacyfikować. I temu służyły te wszystkie gremia polityczne, ich, można powiedzieć, uzyskiem do wkładu do 89 roku były właśnie te wszystkie rozmowy, które miały miejsce między Kiszczakiem a Wałęsą, nieformalne, robione, czy inaczej, odbywające się w Willi Zawrat, a potem w Magdalence. I również ich jakby tym pomysłem było, żeby obrady okrągłego stołu, podgrupy, oczywiście tak całkowicie zinfiltrowane, nagrywane, podsłuchiwane, wyprzedzające. Jerzy Urban zawsze twierdził, że po prostu trzeba mieć te informacje wyprzedzające. My musimy być krok do przodu o tym i wiedzieć, co opozycja zrobi, żebyśmy my mogli reagować. Bo w tym całym okresie 88-89 karty rozdaje tak naprawdę władza.
Jeszcze o opinię w tej sprawie pytam pana profesora Wojciecha Polaka.
Tak, znaczy my mamy czasami taki bardzo jednoznaczny obraz, że tutaj władza zaczęła myśleć o mieście z Solidarnością, wybrała to umiarkowane skrzydło i systematycznie właściwie pracowała już nad tym kompromisem. Tu jest zawirowań, zawahań, cała masa i czasami można, można nabrać jedynie przekonania, że historia rzadko kiedy jest jakaś taka linearna, a politycy konsekwentni, bo oni też różnie na to patrzyli. Bo popatrzmy na rok 88. No z jednej strony tutaj kompromis, z drugiej strony mamy pomysły stanu wojennego, prawda? Wprowadzenia i zrobienia z tym wszystkim radykalnie porządku. Dalej mamy masę rozmaitych pomysłów już cząstkowych. Władza myśli o tym, żeby trochę podzielić się z opozycją odpowiedzialnością za kraj, ale na przykład jeszcze w 88 roku to trudno przełknąć jest Jaruzelskiemu myśl o ponownej legalizacji Solidarności, prawda? To wymaga pewnego przełamania psychicznego, pewnego tak samo odchodzenie od ideologii komunistycznej. Popatrzmy, no mówiliśmy tutaj o Kościele, że relacje z Kościołem, że Kościół niezłe, że Kościół zaczyna odgrywać rolę pośrednika. Tak, ale równo jeszcze w 86 roku, jeszcze w KC rozmaite koncepcje wykańczania Kościoła i ateizacji są czynione. Z całą powagą, więc tu wszystko się miesza i wszystko to jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. W 88 roku dominuje, wydaje mi się, że wśród tej wierchuszki władz komunistycznych dominuje takie podejście, że trzeba będzie trochę władzy oddać, ale równocześnie tak w 80% to powinno zostać tak samo. Popatrzmy na przykład na te rozpaczliwe próby utrzymania służby bezpieczeństwa w 88 roku, prawda? Nagle tworzy się koncepcję nowego działania służby bezpieczeństwa, nowa struktura służby bezpieczeństwa, prawda? Nowe regulaminy. No i tutaj nawet mówi się o tym, że teraz SB. O tym szczególnie to już było. Ma dokonać podziału wytypowania, które to organizacje są skrajne i podlegają kontroli SB, a które są grzeczne i my się nimi nie zajmujemy. I mamy jakieś takie analizy, które sprawiają wrażenie wręcz komiczne, ale komiczne jest to, że jeszcze w 89 roku tym panom wydawało się, że oni będą funkcjonowali jeszcze latami, prawda? W Polsce nawet już po wyborach okrągłostołowych. Więc tutaj nie mamy takiej jednoznaczności, nie mamy takiej linearności. Jedno jest tutaj, wydaje mi się, dość oczywiste. Nikt już nie przejmuje się ideologią. Nikt nie przejmuje się ideologią komunistyczną i tutaj nawet sami członkowie najwyższych władz PZPR-u już w zasadzie przestają cokolwiek udawać. No ja się urodziłem w 62 roku, ja pamiętam, ile te komunistyczne rytuały i zaklęcia, ile razy były powtarzane, jak wielką one miały rolę. Dla mnie to był szok. Jak Jaruzelski pojechał do Włoch, to było bodaj w 2008 roku zimą i tam konferencja prasowa i nagle dziennikarz mu zadaje mu pytanie dotyczące jakiejś tam reformy, już nawet nie pamiętam, o co tam chodziło, zarzucając mu, że to przecież to nie jest zgodne z myślą Marksa. No i nagle Jaruzelski wypowiada słowa, ja pamiętam, że ja zbaraniałem wtedy, bo nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę, bo Jaruzelski powiedział, a co my się będziemy głowili nad tym, co Marx 100 lat temu powiedział. No, herezja, można powiedzieć, herezja nieprawdopodobna, że go ten komunistyczny piorun tutaj nie uderzył w tym momencie. Więc ten cynizm ideologiczny już pojawia się tutaj na ogromną skalę. On zresztą się łączy także z tym podejściem do gospodarki, z tą pragmatyką gospodarczą, prawda, że wilczek, prawda, że przejmujemy kapitały, przejmujemy władze, jednoosobowe spółki skarbu państwa, uwłaszczanie się nomenklatury i tak dalej. No tutaj te służby też odegrały w tym kluczową rolę. Zresztą wśród tych uwłaszczonych było, jak się potem okazało, pełno SB-ków różnymi metodami, którzy się w to wszystko wpęcili. Więc tutaj mamy okres takiego fermentu, można powiedzieć, fermentu, który trudno jest tak jednoznacznie rozpatrywać, że to wszystko zostało tak do końca zaplanowane. Ja tutaj widzę raczej takie różne szarpnięcia, prawda? Różne zawahania. Jeszcze w 80. w maju, prawda, w maju strajkujących stoczniowców w Nowej Hucie, w Hucie imienia Lenina, prawda. W sierpniu tego samego roku już o pałowaniu, o wtargnięciu siłowym nie ma mowy, prawda, czegoś takiego nie ma. Tak jak gdyby po prostu zastanawiali się, jak to wszystko ugryźć, jak do tego wszystkiego podejść.
Ja jeszcze mam takie pytanie, chyba grane bardziej ciekawością poznawczą, panowie, odnoszące się oczywiście do epoki, nie wyskakuję tutaj z innym zagadnieniem, ale dlaczego akurat na jednym z pierwszych spotkań Willi Zawrat, pierwszym na pewno dokumentowanym, bo ono jest dostępne też na stronach ipn.tv na YouTubie, tutaj państwo mogą sobie obejrzeć tak zwane taśmy z Magdalenki. Dlaczego na tym pierwszym spotkaniu, gdzie panowie się umawiają i tam wznoszą wspólny toast za Polskę, po stronę komunistyczną reprezentuje Stanisław Ciosek i generał Czesław Kiszczak, po drugiej stronie jest akurat zestaw taki Lech Wałęsa, to jest wtedy jeszcze zrozumiałe, ale Andrzej Stemachowski i ksiądz biskup Alojzy Orszulik. Kto typował?
Kto typował? Typowała partia, typowała oczywiście MSW bardzo wiele, bardzo prawidłowo do końca. Ten udział Michnika był tutaj bardzo blokowany, bo jak wytłumaczyć członkom partii, że ten najbardziej znienawidzony wróg w postaci Michnika zostanie dopuszczony do rozmów. Typowano oczywiście, ale w końcu zgodzono się, przeprowadzono to przez biuro polityczne, a potem oczywiście wyższą koniecznością, można powiedzieć, tłumaczono udział Adama Michnika w tych spotkaniach, zarówno w okrągłym stole, w czasie Okrągłego Stołu, a potem również w tych rozmowach w Magdalence. Andrzej Stemalachowski był takim pomostem, który łączył obie strony, osobą niezwykle koncyliacyjną, oczywiście od wielkiej inteligencji, który odegrał rolę już wcześniej, od roku praktycznie 86 w tych zakulisowych rozmowach nawiązywanych z Kościołem i z opozycją. W związku z tym jego rola tutaj była jakby jednoznaczna. Natomiast ksiądz Olajzy Orszulik, jak i biskup Dąbrowski, no byli osobami, które miały z jednej strony łagodzić te opozycyjne żądania, a z drugiej strony, ja tak uważam, może to jest błąd, również załatwiały swoje kościelne interesy, które Kościół miał po tym, jak przewidywał, że dojdzie do różnego rodzaju zawirowań, być może również zmiany władzy. W związku z tym ci hierarchowie Kościoła tam no, odgrywali niepośrednią rolę.
Popatrzmy znów, przejdźmy na poziom teoretyczny, tak, i zastanówmy się, jak wygląda scenariusz, role do odegrania, które mają przedstawiciele strony opozycyjnej w trakcie pierwszego spotkania. Osoba, która rzeczywiście sprawuje władzę, ma w momencie rozpoczęcia rozmowy nieposzlakowany autorytet, możemy się na ten temat rozmawiać, ale to jest osoba, która zakładamy, że ma jakieś plenipotencje, ogólny mandat do sprowadzenia negocjacji. Obok niego zasiada w zasadzie dwóch najważniejszych negocjatorów reprezentujących środowisko opozycyjne, którzy od lat budowali sukcesem sieć kontaktów i powiązań z rozmaitymi przedstawicielami władz. Mowa tu, myślę, trzeba tu wspomnieć o rozmowach, które prowadził późniejszy marszałek Stelmachowski. Czyli to są osoby znane, osoby posiadające jak na nawet drugą połowę lat 80. olbrzymie doświadczenie życiowe, także doświadczenie bardzo trudnych momentów w historii PRL-u i też poprzez to doświadczenie być może zachowujące pewien dystans wobec drugiej strony, co chyba nie jest bez znaczenia, także w kontekście właśnie, nie wiem czy właściwe słowo tonizowania ewentualnych pomysłów przewodniczącego, ale też poprzez, mówię, zdrowy dystans i doświadczenie zdobyte dzięki kilkuset rozmowom prowadzonym w bardzo różnych okolicznościach. I trzeci element, jeżeli w późniejszych rozmowach pojawia się potem zarzut niepotrzebnej albo niewłaściwej, jak Państwo wolą, nieetycznej fraternizacji, to obecność w trakcie pierwszej rundy jednego z ważniejszych hierarchów kościelnych tego typu fraternizację a priori wykluczał. A jednocześnie wiadomo i z uwagi na, mówmy się, pewną tysiącletnią, czy opartą na olbrzymim doświadczeniu kanon albo metodę prowadzenia negocjacji albo rozmów z rozmaitymi osobami, które jest czymś ówcześnie naturalnym dla dostojników kościelnych, szczególnie w realiach PRL-u. A to z punktu widzenia czystej teorii ta grupa trzech osób absolutnie ma sens. Tak? Mhm. Możemy się zastanawiać, czy przepraszam za wrażenie, delegacja partyjno-rządowa tak jakby dorasta intelektualnie do erudycji późniejszego marszałka Stelmachowskiego, prawda, do doświadczenia biskupa, ale to już jest kwestia naprawdę już czystej już fantazji historycznej, tak?
Po wspomnieniach, które też wydał Stanisław Ciosek, zresztą też rozmawiając z ludźmi, którzy z nim pracowali w ambasadzie już RP w Moskwie, oceniam go za dosyć sprawnego polityka.
Po wielu latach. Tak, niewątpliwie był sprawnym politykiem. Jeszcze niedawno też brałem udział w dyskusji, w której brał udział i niewątpliwie jest osobą, która no, miała bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób te rozmowy przebiegały i w którym kierunku zmierzały. Potrafił również drugą stronę dość dobrze pacyfikować i to nie na zasadzie jakiegoś takiego pokazywania arogancji władzy, tylko właśnie takiego dyplomatycznego załatwiania spraw, co powodowało, że po prostu te kolejne sprawy szły do przodu, a co najważniejsze, władza zachowywała swój cały czas, no można powiedzieć, ten taki, cały czas ta piłka była po stronie władz. prawda? Oni potrafili się cofnąć. Oczywiście potrafili się cofnąć, potrafili w niektórych sprawach, pójść na kompromis. Co więcej, zawsze tam gdzieś z tyłu za ich plecami było pytanie, jak my to wytłumaczymy członkom partii, ale później te obawy rozwiewano, że da się to jakoś wytłumaczyć pewną mądrością etapu, jeśli możemy takiego sformułowania użyć. I rzeczywiście w ten sposób postępowano. Jednej osoby tam nie było, która być może wydaje nam się naturalną osobą, która tam powinna być w Magdalence, nie było Wojciecha Jaruzelskiego. On nigdy się w Magdalence nie pojawił, niemniej jednak w stałym kontakcie telefonicznym z członkami swojej delegacji był i starał się wpływać na przebieg tych rozmów. Więc jakby tutaj się to koło domykało. Pan pytał wcześniej, przepraszam, jeszcze dojdę, panie redaktorze, dlaczego Czesław Kiszczak? Człowiek o ogromnym doświadczeniu, również życiowym, człowiek o absolutnie zhierarchizowanym umyśle. On doskonale wiedział, kto komu podlega i gdzie jest to centrum decyzyjne. W związku z tym był równocześnie niezwykle lojalnym wobec swoich zwierzchników, niezależnie czy to była Moskwa, czy to możemy go postrzegać jako człowieka generała Wojciecha Jaruzelskiego. Niezwykle również, analityczny umysł, który potrafił, można powiedzieć, te wszystkie, kolokwialnie mówiąc, sznurki włapać w jednym ręku i po prostu je doskonale wykorzystywać. Oczywiście potencjał informacyjny był ogromny, który spływał na biurko Kiszczaka, ale pamiętajmy również, że wśród tych wszystkich materiałów na biurko Kiszczaka, które spływały, bardzo wiele było informacji nieprawdziwych, przekoloryzowanych, czasami ukrywanych. Natomiast Kiszczak potrafił z tego gąszczu różnego rodzaju informacji wyciągnąć tą esencję, która pozwoliła mu później rozgrywać tak naprawdę bardzo wiele sytuacji. To bardzo dobrze będzie widać 8 czerwca 1989 roku na posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego, kiedy niedwuznacznie doje do zrozumienia, że tutaj już grzeją czołgi i może dojść do powtórki stanu wojennego, czy w tym przypadku oczywiście już wtedy stanu wyjątkowego.
To tylko jako anegdota, proszę Państwa. W jakimś sensie, kilkaset metrów dalej ode mnie mieszkał, ale moim sąsiadem był Kiszczak, bardzo często go widywałem i faktycznie, tak jak mówi pan profesor Ligarski, człowiek, który bardzo był sprawny do końca swoich dni też fizycznie i miał niesamowitą zdolność, która chyba świadczyła o tej jego takiej zdolności bezpieczniaka, że bardzo szybko, jeśli tak można powiedzieć, to jest trochę język taki kolokwialny, ale taksował mijanego człowieka. Tam był taki bazar, na którą często chodził, ja go często mijałem, po prostu jak on wracał z tego bazaru z siatkami i on doskonale już w pewnym momencie, jak widział kolejny raz, nie powiem, że się kłaniał, ale puszczał oko, że on już mnie zanotował, że gdzieś mnie tam widział i też miał takie bardzo liczne spotkania w latach, to chyba już były 2000, często sobie spacerował z generałem Wileckim. Bardzo długie odbywali spotkania po warszawskim Mokotowie. To taka ciekawostka, bo z tym człowiekiem spotkałem się, mówię, wielokrotnie, patrząc oko w oko i widziałem w nim do końca pewną ogromną taką zdolność intelektualną, klasyczną dla oficerów służb specjalnych do rozpoznawania ludzi, sytuacji, pewnych kontekstów, pewnej takiej sprawności oceny i sprawności reakcji. On patrzył krótko, intensywnie. Ja wiedziałem, że już zostałem zapisany na twardym dysku. Że on już nie zauważył. To tak na marginesie, jako anegdota. No dobrze, jeszcze jedna kwestia. Co my dzisiaj wiemy tak naprawdę, poza tym, co jest udokumentowane też w postaci obrazkowej, liczne zdjęcia, które są teraz zdeponowane w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, dotarły do nas z Magdalenki, z tak zwanej szafy Kiszczaka, czyli z tych materiałów, które po śmierci Czesława Kiszczaka do Instytutu przeniosła żona i chciała w jakimś tam sensie, nie wiem, sobie kupować bezpieczeństwo, niezależność, nie wiem jak to nazwać, ale duża pula fotografii. Ale co my wiemy, jakie słowa tam nieformalnie padły, bo istnieje jedna teoria, która mówi o tym, że te rozmowy, które odbywały się nie tylko przy wódeczce czy przy posiłkach, były rejestrowane, bo skrawki tych rozmów w największym takim odcinkach czasowych się zachowały, ale że podobno też te rozmowy kolorowe były również rejestrowane. Zdziwiłbym się, znając właśnie specyfikę umysłowości Czesława Kiszczaka, że one nie były rejestrowane.
To jednak wilia MSW.
Tak, zwłaszcza wilii MSW. Jednej jednej czy drugiej. Druga należała do
Departamentu. Przede wszystkim William Esso.
Tak.
Generał Glankowski był bardzo sprawny, jeśli chodzi o zabezpieczanie odpowiednich miejsc, więc myślę, że były.
No dobrze, no to co do czego się strony umówiły? Bo bardzo długo mówiono o tym już, znowu tak powiem brzydko, na mieście, że doszło do umowy między komunistami a częścią opozycji. No to się, skoro strony siadają do stołu, to się na co umawiają? Zwłaszcza, że spotykały się cyklicznie dosyć długo.
Tak, spotykały się cyklicznie dosyć długo, umawiały się co do tego, jak będzie wyglądać cały ten proces dochodzenia do wyborów, co potem znalazło swoje no jakby realne tak, uzasadnienie. Dogadano się również, jeśli chodzi o kwestie prezydenta, tak, dotyczące prezydentury Wojciecha, znaczy dotyczące prezydenta, który będzie pochodził z władzy, jakby tutaj stanowisko Wojciecha Jaruzelskiego, znaczy inaczej, personalnie Wojciech Jaruzelski to była ta osoba, która miała te stanowisko objąć. Oczywiście omawiano szczegóły dotyczące różnych spraw związanych z mediami, dotyczących różnych spraw związanych z gospodarką, ale to, co domawiano, również to kwestia relegalizacji Solidarności, bo to była podstawowa kość niezgody między oboma stronami. I ta kość niezgody została po prostu przełamana, jak wiemy, i doszło do tej zgody dotyczącej ponownej relegalizacji Solidarności, może nie ponownej relegalizacji Solidarności, co było to naprawdę warunkiem sine qua non późniejszych dalszych decyzji. Oczywiście nie do końca wiadomo było też, jak zareaguje Zachód, bo to jest kwestia dosyć ważna, jak zareaguje Zachód, a szczególnie jak zareaguje Zachód na to porozumienie pomiędzy oboma stronami, w jaki sposób zareaguje również gospodarczo, czy będzie w stanie, czy będzie chciał to uznać. Pytanie, czy będzie pomagał i jak no, będzie w stanie się w tym odnaleźć. To pokłosiem potem będzie wizyta George'a Busha w Polsce.
Ja to chciałem teraz zapytać. Idealnie tutaj pan profesor zrobił podprowadzenie. Z jakiego rodzaju misją w Polsce był George Bush senior?
Jeżeli możemy tak powiedzieć o misji, to Polski przyjechał przedstawiciel supermocarstwa, które wydaje mi się, że w drugiej połowie 1989 roku zaczynał rozumieć to, że do wygrania zimnej wojny jest bliżej niż dalej. I że to Stany Zjednoczone będą tym państwem, którą zimna wojna wygra, a chodziło raczej o to, że w momencie, kiedy układanka wschodniej strony żelaznej kurtyny zaczynała się sypać i ten pierwszy element, który stracił swoje dotychczasowe miejsce, to jest Polska, no w tym momencie należało po prostu tam się pojawić i spróbować w taki sposób zachęcić strony, które są w tym momencie w grze na polskim teatrze politycznym, do tego, żeby to, co się działo, przynajmniej zachowywało pewne standardy, które z punktu widzenia ówczesnej Europy Zachodniej powinny, czy były uznawane za pożądane. Przede wszystkim chodziło o spokój. O spokój i o to, żeby...
Żadnej rewolucji.
Znaczy na pewno, mimo że wychodzimy już teraz w czasie, to co później pod koniec roku działo się w Rumunii, to nie był absolutnie wariant, który był pożądany, mimo że jeszcze nie wiadomo było, co potem stanie się w Berlinie Wschodnim i tak dalej, czy jeszcze w Czechosłowacji. Ta reakcja Zachodu była, znaczy może dwa elementy. Z jednej strony rzeczywiście dyplomaci państw zachodnioeuropejskich pracujący w Warszawie mieli, jak się wydaje, dosyć dobre rozeznanie sytuacji albo w tezy, które formułowali, rzeczywiście bardzo niewiele odbiegało od tego, co później my możemy zobaczyć chociażby po 4 czerwca 1989. Konkretny przykład. W zasadzie ambasada, już jak już jesteśmy przy tym kraju, ambasada Republiki Federalnej Niemiec stawia, że po pierwsze po wyborach dochodzi do współpracy Solidarności ZSL z Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym, czyli to, co rzeczywiście ma miejsce. I bardzo niewiele myli się, jeżeli chodzi o odsetek miejsc, które zdobywają kandydaci Obywatelskiego Komitetu Parlamentarnego w Senacie. Natomiast ambasada uważa, tak raportuje centrali, że zdaniem ambasady to będzie 80%. Czyli okej, okay, no to nie mówię, że to padła rzeczywiście 99 na 100, tak jak było, ale rzeczywiście ten odsetek naprawdę jest bliższy stanu faktycznego i to nie są, nie wiem, to nie jest poniżej 50, prawda, to nie są tego typu cyfry. To jest rzeczywiście dużo, to jest rzeczywiście dużo. Natomiast znów nie ma przesadnej radości z tego, co się stało. Z jednej strony jest potrzeba spokoju, czyli zachowania jakiejś formy stabilności systemu, który odchodzi, z pełną świadomością tego, że społeczeństwo w jednoznaczny sposób opowiedziało się przeciwko temu systemowi. Ale z drugiej strony solidarność, która jest, która osiągnęła bezprecedensowy sukces jak na standardy Układu Warszawskiego, oceniana jest jako organizacja ze wszechmiar szlachetna i która, prawda, godna jest, to co zrobiono, godne jest najwyższego uznania. Natomiast kiedy zadano sobie proste pytania, w zasadzie jaki pomysł na gospodarkę ma solidarność, to nie umiano odpowiedzieć na to.
Bo go nie było.
Tak jest. I ta teza jest taka, że w zasadzie dobrze, wspaniale, tak? Działa się rzecz bez precedensu i ona jest fantastyczna, ale w zasadzie tak na dobrą sprawę, jak przychodzi do konkretów, a to są bardzo konkrety, bo mamy olbrzymie zadłużenie, mamy problemy ekonomiczne, prawda? Czyli z jednej strony wszystko jest fajnie, ale jak przeczytamy bardzo konkretne i to sobie mamy w Madrycie 27 czerwca 1989 roku spotkanie EWG, szczyt ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli poprzedniczki obecnej Unii Europejskiej. I tam komunikat i odniesienie się do tego, co się dzieje w Polsce, no nie wychodzą poza absolutnie podstawową dyplomatyczną sztampę, że się, prawda, cieszymy się i wyrażamy nieokreślone wsparcie, otwarcie odbudowy ekonomii państw bloku wschodniego, zwłaszcza Polski i Węgier. No, większych banałów, prawda, nie można sobie wyobrazić i w porównaniu do tego, co się stało, no tak, no cieszymy się, tak, tak. I tylko tyle.
Nie dość, że się cieszymy, to jeszcze w dodatku amerykańscy dyplomaci bardzo przestrzegali przed tym, żeby dochodziło do różnego rodzaju, nie wiem, odwetów ze strony opozycji. Kazano im zachować daleko idącą powściągliwość i starano się ich jakby zachęcać do tego, żeby zaczęli myśleć, co dalej, jak to będzie wyglądać, żeby nie przestraszyć komunistów, tak? Nie przestraszyć władzy, żeby nie doszło do jakiegoś przechyłu, bo nie wiadomo będzie, jak to będzie rzutować na inne kraje socjalistyczne.
I ambasador Stanów Zjednoczonych, który przygotowuje Davis, materiały, tak, dla wizyty, która ma się odbyć, jakby stawia sprawę jasno. To jest, formułuje tego typu zdanie, że to jest jeden z najbardziej niestabilnych krajów, w którym przychodzi do realizacji tego typu wizyty, a w związku z tym nie można sobie pozwolić na formułowanie czegokolwiek, co na przykład doprowadzi do właśnie jeszcze większej destabilizacji. Tylko znów jeszcze jeden element. Kiedy mamy 9 listopada 1989 roku, kiedy mamy upadek muru berlińskiego, czyli dzieje się rzecz, która jest naprawdę, to już robi wrażenie na poziomie europejskim czy też światowym, w zasadzie dyplomacja amerykańska zachowuje się identycznie. Jest wysłane bardzo takie bardzo obrazowe zdanie, to znaczy komunikat amerykańskiej dyplomacji z Republiki Federalnej i z Berlina Zachodniego jest taki, że prosimy bardzo, ażeby nie sprawiać wrażenia, że my tańczymy z radości na murze. Tak? Jest dokładnie takie zdanie wstawione w cudzysłów, czyli sytuacja ma być na tyle opanowana, że my nie mamy wysyłać Moskwie takiego komunikatu: o, udało się nam, proszę bardzo, tak?
I to jest też taki paradoks, że to raczej dla świata zachodniego upadek muru berlińskiego jest tym symbolicznym zakończeniem zimnej wojny i panowania komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.
No tak, ale pamiętajmy, jeśli mówiliśmy o ambasadorze Davisie, on na kilkanaście dni przed wizytą George'a Busha zaprosił na obiad kilku czołowych członków opozycji, instruował ich, w jaki sposób można załatwić sprawę głosowania nad wyborem Jaruzelskiego na prezydenta, ale żeby równocześnie nie mieć moralnego kaca z tego powodu, więc instruował go ich, w jaki sposób można wyjść z głosowania, żeby zdobyć tą większość i żeby Wojciech Jaruzelski przeszedł. W związku z tym, z drugiej strony, jak mówić tutaj o tym początku demontażu systemu, owszem, tak, jednak wybory, bo pan zaczął tutaj o tych takich lapsusach językowych, o pierwszych wolnych wyborach. Dziś myślę, że już jest to częściej słychać zdecydowanie tę frazę o częściowo wolnych wyborach, o tym, w jaki sposób ustawy kontraktowych i kilku innych. Rzeczywiście jeszcze kilka lat temu mówiono tylko i wyłącznie o wolnych wyborach, bo jednak ten podział był bardzo duży. To, czego się obawiali również dyplomaci amerykańscy, i to jest w ich raportach bardzo mocno, to kompletnie nieprzewidywalny upadek listy krajowej. Ono to jest języczkiem uwagi. 35 najważniejszych dygnitarzy w kraju uważało, że nie będzie mieć żadnych problemów, żeby się dostać do Sejmu. I wszyscy, 33 poległo, dwóch się w Sejmie znalazło. Natomiast była to totalna porażka komunistów. Zrobili dokładnie, popełnili ten sam błąd, który we wcześniej wspominanych przez pana profesora Polaka referendum w 87 roku nie zrobiono bezpiecznika, który pozwalał tym osobom po prostu do Sejmu wejść.
No to jest doskonałym przyczynkiem do kwestii poruszonej już też przez pana profesora Polaka, czyli całkowitego braku iluzji, całkowitej rezygnacji z ideologii, tak, albo kompletnego cynizmu dużej części kadr partyjnych. No, przypomnijmy sobie informacje, które później, przede wszystkim w przestrzeni publicznej pojawiły się z uwagi na wspomnienia rozmaitego rodzaju, które wydawał Jerzy Urban, prawda? I największe poparcie dla formalnej opozycji pochodziło z komisji wyborczych uplasowanych w miejscach, prawda, pracy nie robotników, ale jakby załóg kontraktowych albo miejsc, w których powiedzmy selekcja pod względem lojalności wobec systemu była ponadprzeciętnie wysoka, tak? A okazywało się później, to też wspomina w jednej z prac profesor Antoni Dudek, tak, o wewnętrznych ankietach wewnątrz PZPR, tak, no, jaka postać cieszyła się wśród bazy członkowskiej największym poparciem, jego osoba obdarzona największym zaufaniem. Uwaga, mówimy o ateistycznej partii komunistycznej, tak, tylko osoba był prymas Polski. Prawda?
Duży konserwatyzm.
Tak, więc wyobraźcie sobie państwo, nie wiem, tak, jesteśmy w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, jest ankieta wewnętrzna i pojawiam jakiś nieuznawany, prawda, patriarcha i jest bezapelacyjny numerem jeden, tak. No to jest ten poziom.
Ale to mi pan profesor przypomniał, na tym sobie też zęby łamał wielokrotnie, zawieszał głos w rozmowie z Tarasą Trońską, Jakub Berman, kiedy ona go pytała, Kościół, to widać było, że był bezradny wobec potęgi ówczesnej Kościoła w Polsce. I często się po prostu zawieszał. No dobrze, no to może taka prywatna ankieta, skoro tutaj była przywoływana ankieta. Co panowie uważacie za domknięcie się systemu komunistycznego, jakiego rodzaju wydarzenia, czy splot wydarzeń, które w panu, już według panów optyki, także badawczej, pozwalają panom powiedzieć, dobra, tu i w tym momencie się zaczyna trzecia RP. Mogę się na to zgodzić, mogę to przyjąć, mimo że wiedząc, w jakich bólach się ona rodziła i jak liczne zatrute korzenie ona ma. Gdybym był złośliwy, chciałbym powiedzieć, a może to jest data 10 maja 1909 roku powołania Urzędu Ochrony Państwa, ale musiałbym być bardzo złośliwy, gdybym takie pytanie miał skierować. Zacznę od pana profesora Polaka. Dla pana, która to jest data przełomowa, że pan mówi, dobra, dla mnie tu się zaczyna trzecia RP, którą przyjmuję?
No to zadał pan chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można było zadać, bo tutaj mówiliśmy o tym problemie strachliwości Stanów Zjednoczonych i w ogóle Zachodu w akceptowaniu tego, co się działo w Europie Środkowo-Wschodniej, prawda? Tu odnosi się wrażenie, że no ta Jałta, którą tak krytykowali, z drugiej strony no jakoś tak bali się od tej Jałty odchodzić, prawda? Że tutaj niestabilność, a co z tego wyniknie, a to i dla nas będą kłopoty, prawda? A jeszcze dojdzie do jakichś tam rewolucji, przewrotów, starć zbrojnych i to nie, Bóg raczy wiedzieć, czym to się skończy, więc strachliwość. Z drugiej strony, no popatrzmy, proszę państwa, na elitę.